Bracia i siostry, bardzo jestem wzruszony, zachęcony, zmobilizowany z powodu waszych pytań w czasie przerwy. Chyba przerwy są ważniejsze niż same wykłady. Bo przerwy są dialogiem, a wykład jest monologiem. Że jesteśmy teraz skazani na to, żeby mnie jeszcze z rodziną słuchać. Ale skoroście przyszli tutaj, ja tu jestem, to musimy to jakoś wypełnić. Dziękuję za wasze modlitwy, dobre życzenia i za to, że prawie wszystkie książki, że się wzięli, a teraz macie odpowiedzialność. Bo jak ja tu następnym razem będę, to zapytam, czyście je przeczytali. Na przykład zrobię taką, przyjdę do ciebie i powiem, to tam jest na stronie 15. No nie, nie, ja żartuję. Nawet najlepsi kaznodzieje żartują. To cóż, ja też mogę sobie pożartować. Ale chciałbym was zachęcić do tego, abyście czytali Słowo Boże, a również świadectwa. A muszę wam powiedzieć, że książki, które piszę, od 5 lat piszę dopiero, i może dobrze, bo byłoby za dużo tych książek, gdybym wcześniej zaczął, to żeby napisać jedną książkę, to trzeba przeczytać przynajmniej 100. I najlepszą książkę będę miał jutro. I mam ją w formie prezentu dla tych, którzy jutro przyjdą. Nie będzie innych książek, bo już wszystkie rozeszły się. Chyba będziecie chcieli kupić. Jutro za pieniądze. Dzisiaj. Łaska. Ale jutro będzie jedna książka pod tytułem Znaczenie modlitwy. Jeżeli nie macie tej książki, to jutro się zobaczycie w nią i będę miał przyjemność wręczyć każdemu. To jest moja najlepsza książka. Ponieważ ona zachęca mnie i myślę, że ciebie do modlitwy. A Słowa Bożego, czy mówisz o możliwości utraty zbawienia, czy o pewności zbawienia, o zbawieniu, bez modlitwy tego czynić nie wolno. Także musimy być zmobilizowani modlitwą. I myślę, że celem takich konferencji biblijnych jak ta jest to, abyśmy nie tylko wpuścili do jednego ucha, a drugim wypuścili, ale abyśmy to zatrzymali i w modlitwą zastosowali. I w modlitwie przynieśli siebie do Pana Boga. I właśnie taki jest cel tej książki, którą jutro tutaj przyniosę. W zasadzie mam w samochodzie, ale mi się nie chce iść do samochodu. Ale mam jeszcze kilka paczek tych książek. Nie wiem, ilu macie przyjaciół. Ja na wsi mam 1000 domów. I chciałbym do każdego domu zajść i zanieść taką książeczkę z życzeniami. Będę to robił. 2 tygodnie przed świętami odwiedzam domy dookoła. Idę do piekarza, dziękuję za chleb. Idę do masaża, za mięso. Idę do mechaników, dziękuję za to, że szukają błędów w moim samochodzie. I dziękuję im za to wszystko i wręczam ich tym książeczkę. Nauczycielom, nasze wnuczęta niosą do szkoły, też dziękuję za to, że uczą. I to jest dobra okazja. I właśnie w tym celu to jest. Także jeżeli myślisz sobie, że to jest tylko dla ciebie, no to na pewno nie jesteś egoistą, nie? No bo przeczytasz, no i zostawisz, albo myszy to zjedzą. Ale chodzi o tych, którzy co prawda obchodzą święta, ale nie wiedzą dlaczego. I to jest dobra okazja, do której zachęcam. Także Serdecznie zapraszam, mam jeszcze chyba 2 albo 3 paczki, także zechcecie to wziąć, to będę rad, jak nie, to zabiorę do domu. Czytamy Boże Słowo, a temat jest wpływ postmodernizmu, albo zwiastowanie Ewangelii pokoleniu postmodernizmu, coś związanego z postmodernizmem. Powód, na którego ja tym tematem się zainteresowałem, była moja pierwsza wizyta w Rosji. Ci z was, którzy trochę śledzą nas, my nie boimy się tego, że nas ktoś śledzi. Przede wszystkim Bóg nas śledzi. Jeżeli wierzący nas także śledzą, to dobrze. A nawet jak niewierzący nas śledzą, to też dobrze. Nie boimy się tego. I w Rosji byłem 86 razy. Mój pierwszy pobyt polegał na tym, że zorganizowałem pierwszy klub dobrej nowiny w Moskwie. Bo wiecie, nie wiem, czy to jest skrzywienie, czy sprostowanie, ale gdziekolwiek ja jadę do zboru, to pytam, gdzie siedzą dzieci. W Moskwie, w Rosji, nie było dzieci na nabożeństwach. Bo przez 70 lat nie wolno było dzieci prowadzić do zborów. Gdyby dziecko było przyprowadzone do zboru, tu mamy siostrę z Kazachstanu, to wie, co by było. To takie dziecko mogłoby być odebrane rodzicom. Kaznodzieja mógłby być aresztowany, rodzice także musieliby się bardzo mocno tłumaczyć przed KGB. Nie wolno było. Także w zborach dzieci nie widziałem. Dlatego pomyślałem sobie, że to jest idealna okazja, kiedy Związek Radziecki zaczął trzeszczeć w szwach, to żeby rozpocząć spotkania z dziećmi w domach. Bo kluby dobrej nowiny to nie są szkółki. Szkółki organizowane są w zborach, a to było zakazane. Ale co robimy w domu? No kto nam zakaże używać naszych domów? Kto zakaże, żeby dwoje, troje dzieci przyszło do domu i słuchało Ewangelii? To jest możliwe i w Chinach, i w Wietnamie. Widziałem to na własne oczy. A także byłem w Związku Radzieckim. No i w Moskwie spotkałem te dzieci w jednym z mieszkań. I wiecie, wielka radość. Bardzo jestem wdzięczny Bogu, że miałem nauczyciela, który wysilał się, żebym nauczył się języka rosyjskiego i w zasadzie byłem jedynym produktem, który mu się udał. Ja gawarił na ruskim języku. I ja nie zabył ruski język. Darzy się błodnia, ja mógł na ruskim języku rozgawarywać. Darzy propowiedywać na ruskim języku. To jest mój rosyjski. I to jest niesamowite. Ja po latach tego języka nie zapomniałem. Niektórzy wstydzili się, że się uczyli, a ja się nie wstydzę. I w Moskwie, będąc tam, używałem. Oczywiście to jest łamana ruszczyzna, ale zauważyłem, że dzieci czasem podśmiewały się, ale rozumiały, o czym mówię. Wiecie, co za rozkosz? Jechać do innego kraju, opowiadać o Jezusie i ludzie cię rozumieją. Niesamowita sprawa. I w pewnym momencie pomyślałem sobie, że tym dzieciom trzeba coś powiedzieć o modlitwie. No, jak one są wychowane w takim kraju, gdzie przez 70 lat nie wolno było ewangelizować dzieci, no to pewnie też nic o modlitwie nie słyszały. I wpadłem na taki pomysł, że no zresztą tak to robią rodzice w naszym kraju. Pierwsza modlitwa, jak jej uczą, to jaka to jest modlitwa? Ojcze nasz. I chyba nie ma dzieci w naszym religijnym kraju, które by nie znały Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje. No i to wcale nie trzeba było być głębokim myślicielem, ale wpadłem na ten pomysł, że ja ich nauczę modlitwy pańskiej. Ojciec niebiesny i tak dalej. No, Ojcze nasz. No i zacząłem im to mówić i przyszło mi tak, żeby wyjaśnić im modlitwę pańską. Wiesz co, modlitwa to jest rozmowa. Rozmowa Boga, który jest Ojcem, który Ciebie stworzył, z Tobą. Bóg rozmawia z Tobą, a i Ty też rozmawiasz sobie. Rozmawiamy sobie z Bogiem, to jest rozmowa, to jest modlitwa. I taki przykład podałem. Wiesz, to jest tak jak twój tatuś przychodzi z pracy i ty czekasz na niego, rzucasz mu się na szyję i później siadasz mu na kolanach i pytasz się go, jak spędził dzień i on się pyta ciebie, jak tam w szkole było. W tym momencie, kiedy ja to powiedziałem, moje kochane moskiewskie dzieci przestały słuchać. Zastanawiałem się dlaczego. Ja tu tak ładnie serce okazuje i ten rosyjski używam, tak jak tylko najlepiej potrafię, one przestały słuchać. Słuchał tego wszystkiego Igor, mój kolega, lekarz moskiewski. I tak sobie pomyślałem, jak ja to skończę, to już dzieci mnie nie słuchały więcej. I ja to tylko skończę, żeby się to skończyło jak najszybciej. No wiecie, nie wiem, czy się mieli takie doświadczenie, mówisz piękne rzeczy, mówisz ludziom o Bogu, pięknie, a ludzie się rozglądają. No nie słuchają ciebie i tak było. Takie miałem doświadczenie. Najpierw słuchały, jak tylko powiedziałem ten przykład, przestały słuchać. I potem pytam się, Igor, powiedz mi, my mamy takie dobre więzi z Igorem, lata pracujemy ze sobą. I Igor mi powie, Czesław, popełniłeś bardzo poważny błąd. Jaki? Wiecie, jak jeden kaznodzieja drugiemu kaznodziejowi mówi, popełniłeś błąd, to burzy się, no ja jestem bezbłędny przecież, prawie jak papież. No nie wszyscy tacy są, ale coś w nas jest, no co ja złego zrobiłem. Raczej wolimy, jak ludzie przychodzą i mówią, dziękuję, Słowo Boże dotarło do mojego serca. Jeszcze nikt nie mówił tak, jak ty mówisz. Ludzie kłamią, no ale trochę, no, niech im Pan Bóg wybaczy. No w każdym razie Igor był taki otwarty i mówi, Igor, Czesław, popełniłeś błąd. Porównałeś niebiańskiego ojca z ich ojcem. A te dzieci, które miałeś, to one jeszcze ojca nie widziały. Bo ten Pan, który przychodzi do domu mamy, to już jest drugi, trzeci, czwarty albo piąty. 80% małżeństw w Moskwie to małżeństwa rozwiedzone. Te dzieci nie wiedzą, co to znaczy ojciec. Te dzieci nie wiedzą, co to znaczy rodzina. Te dzieci nie wiedzą, co to znaczy Bóg. Nie mówią, co to znaczy zbór. I Pan Bóg wysłał mnie do takiej sytuacji. Tej nocy nie mogłem spać. Panie Boże, jeżeli ja mam tutaj rozwijać tą pracę, jeżeli chcesz mnie użyć, to musisz mi pokazać, jak to robić. Ja nie wiem. Język nie wystarczy. Znajomość rosyjskiego w Rosji nie wystarczy. Musisz mi dać klucz. I dochodziłem powoli do wniosku. Tych ważnych lekcji nie uczymy się szybko. Nie jesteśmy szybkimi uczniami, przynajmniej ja nie jestem. Musiałem się powoli uczyć, że te dzieci, które żyją wśród nas, nie żyją w oparciu o te same pojęcia, jakie my mieliśmy. Ja miałem kochanego ojca. Ja miałem tatę, który mnie przytulił. Ja miałem tatę, który był zainteresowany mną. Pytał się o moje oceny. Jak było źle, to mnie prowadził do lekarza. Jak w szkole było nie tak, to poszedł wyjaśnić. Miałem tatę, który otwierał Biblię, ukazywał mi drogę zbawienia. Nigdy nie widziałem tatę pijanego. Nigdy ani jednego przekleństwa nie słyszałem. Ja miałem tatę. Coś więcej, ja miałem rodzinę. Nie tylko miałem tatę, miałem mamę. Mój tata kochał mamę, mama kochała tatę. Miałem braci. Ja wiem, co to znaczy rodzina, która tętni życiem. Ja wiem, co to jest Biblia. Ja wiem, co to jest Bóg. Kto to jest Bóg? Ja wiem, co to jest zbór. Zbór był w naszym domu. Ja musiałem go często sprzątać. Nie podobało mi się to zawsze, ale dzisiaj dziękuję Bogu. Bracia i siostry, Bóg rzucił mnie do takich dzieci, które o tym nie wiedziały. Ja podszedłem do nich z taką propozycją, jakby one miały to samo przeżycie, aby znały, tak jakby znały tę samą prawdę, jaką ja znałem. Ja miałem punkt odniesienia. Mi można było mówić o Bogu jako Ojcu. Do mnie można było mówić o takim urządzeniu, Bożym zrządzeniu, Bożej instytucji, jaką jest rodzina, małżeństwo, rodzina, miłość rodzinna. Do mnie można było mówić o Biblii, bo ją od samego początku, pierwsza książka, jaką widziałem, to była Biblia. Ona była ważna w naszym domu. I wiedziałem, co to znaczy zbór, kiedy wierzący ludzie schodzili się, śpiewali na chwałę Bogu. To był mój przywilej. Dzieci tego nie miały. I bracia i siostry, nie dziwcie się, że postanowiłem lata poświęcić na studiowanie tego tematu. I dzisiaj w ciągu tego wykładu mam powiedzieć parę słów o wynikach. Nie tylko moich studiów, ale również mojej obserwacji. I to obserwacji nie tylko w naszym kraju, ale gdziekolwiek Bóg mnie posłał. Ponieważ byłem i na zachodzie, na wschodzie, w Afryce i w Azji, w różnych krajach. I to, co mówię, to też jest wypadkową tego, co przeżyłem, czego doświadczyłem. Ponieważ nie tylko uczyłem dzieci, ale także uczyłem rodziców. Uczyłem także nauczycieli. Nie tylko nauczycieli, ale także instruktorów nauczycieli. To był mój wielki przywilej. I do tego używałem tych języków, które Pan Bóg pozwolił mi się nauczyć. Także musiałem przestawić się nawet z polskiej mentalności, bo język wyraża mentalność. Musiałem czasem używać rosyjskiego, czasem angielskiego, czasem innych. Po to, żeby uchwycić uwagę i przedstawić prawdę tak prosto, jak tylko możliwe. Nie nauczyłem się tego całkowicie. Nadal się uczę. Teraz dziw bierze, żeście mnie do tego tematu wybrali. Ale nadal się uczę. Nadal potrzebuję, żeby ktoś mnie kontrolował. Żeby ktoś mi mówił, nie, tu popełniłeś błąd, tak kiedyś Igor powiedział. Nie jestem, nie należę do tych, którzy są już skończonym produktem. Nie jestem i nigdy nie będę, ale uczę się. A teraz chciałbym przytoczyć jeden fragment z pierwszej księgi Kronik. Znalazłem tutaj ciekawych ludzi. W 12 rozdziale, w pierwszej księdze Kronik, 33 werset. Króciutki werset i pewnie żeście go czytali, bo tak minęliście go, że jak najszybciej, a ja zatrzymałem się nad tym wersetem. I ten werset przemówił do mnie. Szczególnie w oryginale. Oryginał Starego Testamentu jest w języku hebrajskim. Miałem przywilej uczenia się hebrajszczyzny. I przeczytam go tak, jak to po hebrajsku jest, ale nie po hebrajsku, tylko w tłumaczeniu dosłownym w języku polskim. Ale najpierw w tym tekście Biblii Warszawskiej, tak jak tutaj mam. Powtarzam. Pierwsza księga Kronik, rozdział 12. A werset 33. Chodzi o wojsko Dawida. Był to Hebron. Dawid miał za zadanie zebranie wojsk z różnych plemion Izraela. I 33 werset mówi: z Ischarytów, dobrych znawców stosunków, wiedzących, co ma czynić Izrael, 200 dowódców i pod ich rozkazami wszyscy ich współplemieńcy. W języku hebrajskim, oryginale, ten wers brzmiałby troszeczkę inaczej. Podobnie, ale troszeczkę inaczej, co przesterowywuje sens. Z połowy plemienia Manasesa, przepraszam, Isacharytów, i teraz zamiast dobrych znawców stosunków, w języku hebrajskim jest dobrze znających swoje czasy. Oczywiście to jest związane ze znajomością stosunków, bo czasy wskazują na nasze więzi, stosunki, jakie mamy, międzynarodowe, międzyludzkie i tak dalej. Także to nie jest jakieś nadużycie. Ja nie krytykuję tłumaczeń, ja się tym nie zajmuję. Dzięki Bogu za te tłumaczenia, jakie mamy, ale w języku hebrajskim jest to bardziej dosadnie, że synowie Isachara potrafili odczytywać czas, w którym żyją, w którym żyli. Wiecie, żeby być skutecznym, to trzeba znać kilka rzeczy. Przede wszystkim trzeba znać Boga. Jeżeli człowiek nie zna Boga, to niczego nie zna we właściwej perspektywie. Po drugie, musi znać ludzi, do których mówi. Musi ich kochać. Bo jeżeli ich nie kocha, jeżeli ich nie zna, nie poznaje ich, nie zna ich języka na przykład, no to jest bezużyteczny. Gdybym ja dzisiaj mówił w jakimś obcym języku, no po co to? To szkoda czasu. Tak więc trzeba znać ludzi, jakim językiem się posługują. I wreszcie, po trzecie, trzeba znać czasy, w których ci ludzie żyją. Bo czasy orientują ludzi. Są różne. Są czasy, w których ludzie są bardziej otwarci, bardziej zamknięci. Są czasy, w którym kierują się pewnymi zasadami, zapominają o nich, mają nowe zasady. I podobnie jest z pokoleniem postmodernistycznym. W zasadzie możemy mówić o trzech rodzajach myślenia. To są nasze czasy, bardzo zróżnicowane. Mamy dzisiaj rodzaj ludzi, takich jak chrześcijanie. Chrześcijanie uważają, że centrum ich życia jest Pan Jezus. Ich życie można zobrazować przy pomocy takiego okręgu, to jest ich życie. Zostali wyrwani z tego świata, z bezdroży, i Pan Jezus stał się ich Zbawicielem i Panem. Jest punktem odniesienia dla ich życia. Jeżeli coś chcą zrobić, to zadają pytanie: a co by na moim miejscu zrobił Jezus? Pan Jezus jest punktem centralnym i wszystko kręci się wokół Pana Jezusa. Jeżeli twoje życie nie kręci się wokół Pana Jezusa, a kręci się wokół ciebie, to jesteś egoistą. To nie jesteś chrześcijanin. Chrześcijanin to człowiek, który ma Chrystusa w centrum. Nie na boku, nie gdzieś tam, nie tylko od święta do święta, nie tylko na chrzciny, na wesele i na pogrzeb, ale jest punktem odniesienia całego naszego życia. Na tym polega chrześcijanin. I my takie chrześcijaństwo wyznajemy, to jest ewangeliczne chrześcijaństwo i bardzo często mówimy, czy Pan Jezus przejął władzę nad twoim życiem. Jest drugi rodzaj ludzi i był taki pan, który się nazywał René Descartes, który powiedział po łacinie cogito ergo sum, co znaczy myślę, więc jestem. Kto chodził do szkoły, a podejrzewam, że każdy, to pewnie uczyliśmy się tego, może po łacinie, może po polsku, w każdym razie przypomniałem wam, myślę, więc jestem. I to, co René Descartes, po polsku nazywamy go kartezjuszem, stąd mamy do czynienia z kartezjańską filozofią, która sprawiła, że myślę, ja człowiek, ja myślę. I powstała idea modernizmu. Modernizm z grubsza polega na tym, ja myślę, mój umysł jest najważniejszy, prawdą jest to, co ja myślę. Nie jest prawdą to, co Bóg myśli o mnie, ale to, co ja myślę o Bogu. Nadal Bóg jest obecny. Oczywiście bez Boga my nie możemy żyć. Modernizm nie zawsze był za tym, aby odrzucić Pana Boga. Nie. Byli moderniści chrześcijanie, którzy mówili, że trzeba to wszystko rozumem pojąć. No i starali się. Oczywiście trochę rozumu potrzeba. Też ja tak całkowicie nie potępiam tych modernistów. Ale to szło dalej. Później pojawił się taki pan na wschodzie. Nazywał się Władimir Iljicz Lenin. I on doszedł do wniosku śladem Marksa. Karl Marx był taki Niemiec. A później na wschodzie pojawił się ten, który wprowadził to w praktykę. Najważniejszy jest człowiek! Człowiek! Dla człowieka! Rewolucja! I mieliśmy październikową rewolucję. Człowiek najważniejszy. Człowiek w centrum. Bóg? Bóg był potrzebny kiedyś, w XVI wieku. Dzisiaj? Nie. Nowoczesny, modernistyczny człowiek. Pan Bóg na boku. Najpierw troszeczkę. Najpierw jeszcze w tym okręgu, a potem poza okręgiem. Bóg niepotrzebny. A potem stanął na zachodzie, w Berlinie, w Reichstagu. Nazywał się Adolf Hitler. Ja wybuduję tysiącletnie królestwo! Führer! Centrum. I nawet ci z tego kraju, z którego wyszedł Martin Luther, kiedy przechodzili do kościoła, to pozdrawiali się nawzajem Heil Hitler. Ja nawet nie mam odwagi pokazać to. Boję się. Bo on był w centrum. I oni budowali jego królestwo. I byli gotowi umierać. Byłem w Wołgogradzie. Na cmentarzu. Bijało od krzyży żołnierzy niemieckich. Pojechali tam, aby zanieść rewolucję hitlerowską. I tam zginęli. Żal mi tych chłopców. Ale oni uwierzyli w to, że my potrzebujemy centrum i tym centrum jest nasz Führer. Kiedy skończyła się wojna, ja skracam niektóre rzeczy, skończyła się wojna, pojawili się ludzie, nie zawsze to byli ludzie wierzący, ale byli to podobnie jak Isacharyci, którzy w jakiś sposób potrafili zauważyć czasy. Zauważyli czas, że jeżeli ktoś głosi, że ma centrum, albo że jest centrum, to jest niebezpieczne. Tyluż ludzi zginęło na wschodzie. Tyluż ludzi zginęło na zachodzie. Jeżeli my pójdziemy w oparciu o tą filozofię, to my się nawzajem pozabijamy. I ci ludzie zaczęli głosić nową ideę. I tą ideę dzisiaj nazywamy postmodernizmem. W zasadzie to nie jest dobra nazwa, bo ona nic nie mówi. Ona tylko mówi, że coś nastąpiło po modernizmie. Modernizm polega na tym, że mamy centrum. I to tym centrum jest człowiek. To nie jest chrześcijaństwo. W chrześcijaństwie centrum jest Bóg. W zasadzie my wierzymy w chrześcijańską wersję teocentryzmu, gdzie Chrystus jest centrum, on jest punktem odniesienia. No ale modernizm odsunął Boga, odsunął Chrystusa, wsadził człowieka, ja, ego. I to tylko się zamieniało ludzi. Raz ten, raz drugi. I oni nawzajem walczyli ze sobą i niewinni ludzie ginęli. Ginęli Żydzi, ginęli Rosjanie, Ukraińcy, ginęli Polacy, ginęli Niemcy. I w zasadzie nasze kraje byłyby już puste. Nie miałby kto nawet światła zgasić. I niektórzy myśliciele zaczęli zauważać, co my to robimy. I odkryli, że powodem naszych problemów, problemem I wojny światowej, nigdy tego nie było. Problemem czy wynikiem II wojny światowej jest to, że człowiek posiada centrum. I doszli do opłakanego wniosku. Wyrzucić centrum! Proste, nie? Po co nam punkt odniesienia? No po co wierzyć w jakiekolwiek centrum? I zaczęli uczyć na ten temat. To, co ty musisz zrobić, to wyrzucić centrum ze swojego życia. Bo jeżeli nie będziesz miał żadnej idei, to nie będziesz miał o co walczyć. Wtedy Niemiec będzie bratem, Rosjanin będzie bratem, Ukrainka będzie siostrą. I jak dzisiaj przysłuchamy się piosenką, bo postmodernizm rozwinął się na karbach piosenki. Był bardzo i jest atrakcyjny. I stąd młodzi ludzie, widzicie ich po ulicach, słuchają słuchawki, nie porozmawiają z tobą, ale słuchają piosenek. I podsumowaniem piosenek postmodernistycznych jest taki refren. Jestem pusty, nie mam punktu odniesienia. Zawsze byłem pusty, kocham być pusty. Chcę być pusty. Jutro będę pusty. I ty bądź pusty. Bo jeżeli będziesz pełny, bo jeżeli będziesz miał punkt odniesienia, to jesteś niebezpieczny. Bo ludzie, którzy mają centrum, zabijają. Ci ludzie walczą. Tych ludzi trzeba usunąć. Postmodernizm to idea, filozofia, teologia, gdzie nie ma niczego w środku. Jest to teologia pustki. Nietzsche mówił śmierci Boga. Marx mówił, religia to opium dla ludu. Freud mówił, to są tylko marzenia senne. Pustka. Byli tacy filozofowie, byli tacy wodzowie, którzy pokazali to. A później inni zaobserwowali, najlepiej być pustym, uśmiercić Boga, uśmiercić człowieka, uśmiercić ideę, uśmiercić Chrystusa, uśmiercić Boga, wyrzucić wszystko. I teraz tym dzieciom mamy opowiadać o Jezusie. Nowe pokolenie rośnie. Mamy na świecie 2,5 miliarda dzieci. Gdybyśmy policzyli wszystkie dzieci żyjące od stworzenia Adama i Ewy do naszego pokolenia, to tych wszystkich dzieci, wszystkich pokoleń było mniej niż dzieci, które żyją dzisiaj. I te dzieci są postmodernistyczne. Te dzieci nie mają punktu odniesienia. To takie dzieci spotkałem w Moskwie. One nie miały punktu odniesienia. One nie wiedziały, kto to jest Bóg. One nie wiedziały, kto to jest tata. Co to jest małżeństwo? Co to jest rodzina? Co to jest zbór? Co to jest Biblia? Żadnego punktu odniesienia. A mieli już dość komunizmu. Niektórzy mieli dość faszyzmu i wszelkich innych izmów. I teraz powstaje pytanie, praktyczne pytanie. Czy chrześcijanie mogą nadal zwiastować Ewangelię? Bo przecież chrześcijanie to są ludzie, którzy mają centrum. tworzymy problem. Kiedy przychodzimy do ludzi, którzy są pozbawieni centrum, którzy śpiewają, nie potrzebuję żadnego centrum, nie potrzebuję żadnego punktu odniesienia i ty powiesz, centrum mojego życia jest Jezus, przyjmij Go. Boją się Ciebie. Dlaczego? Bo się boją każdego, kto ma centrum. Te dzieci nie mają percepcji, możliwości ocenienia, jakie jest Twoje centrum. One rejestrują sam fakt, że Ty reprezentujesz centrum i z historii dobrze wiedzą, że człowiek, który posiada centrum, jest niebezpieczny. Bo zabija, bo niszczy. Nie jest za jednością. Najlepiej być jedno, nie mieć centrum. Nie mieć punktu odniesienia. I może to jest powód, dla którego postmodernistyczna młodzież nie chce słuchać Ewangelii. Jaki jest więc sposób? Czy jest jakiś sposób w ogóle? Jak myślisz? Jak możemy, na zakończenie naszych wykładów dzisiaj, w jaki sposób my, chrześcijanie, którzy wierzą w centrum, którzy mają centrum, dla których Pan Jezus jest centrum, jest punktem odniesienia naszych decyzji, jesteśmy zbawieni dzięki Niemu i mówimy, nie ma żadnego innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. On jest centrum całego wszechświata. On jest centrum mojego życia. I teraz jak głosić Ewangelię ludziom, którzy odrzucili możliwość posiadania centrum? W takim czasie żyjemy. Synowie Isachara wiedzieli, w jakich czasach oni żyją. To i my, chrześcijanie, musimy znać Boga, musimy znać ludzi i musimy znać czasy. W Ewangelii według Jana, w 12 rozdziale, znalazłem pewien klucz. Ewangelia Jana, 12 rozdział, a werset 21. Grecy. To jest ten werset, przeczytajmy dla kontekstu. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci wtedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą mówiąc, Panie, chcemy Jezusa widzieć. Kochani, Grecy to byli ludzie wychowani w filozofii greckiej. Tam zawsze występowało jakieś centrum. Tam zawsze był jakiś punkt odniesienia. I oni mieli tego dość. Oni poszli do Jerozolimy. Poszli, aby się modlić. Oni wyszli z labiryntu myśli greckiej. W zasadzie nasz język jest naszpikowany pojęciami greckimi. Jeżeli chcą, nawet teolodzy, jeżeli chcą coś dokładnie powiedzieć, to mówią, a w języku greckim koine to jest tak. Mamy wiele słów pochodzących z języka greckiego. Geografia na przykład, geologia i wiele, teologia. No wiele słów. Grecy wpłynęli na nas. Ale nie tylko, także na nasze myślenie. Ale ci Grecy, którzy tam byli, mieli tego dość. Jesteśmy w labiryncie naszej wiedzy. Nasza wiedza niczego nie rozwiązała. Jesteśmy puści. I przyszli do Jerozolimy. Popełnili poważny błąd, bo pomyśleli, że religia im pomoże. Przyszli, żeby się modlić. I tak jak przyszli, tak wychodzili. Przyszli puści, odchodzili puści. I nagle, nie wiem co to było, powiedział im, patrzcie się, tam jest ten nauczyciel, który uczy inaczej. A, jest ktoś, kto uczy inaczej? Jest ktoś, kto uczy inaczej niż Grecy? Jest ktoś, kto uczy inaczej niż Żydzi? Jest ktoś taki, tak jest, tam jest właśnie. I czytamy, że podeszli do Filipa. 21 werset. Ci wtedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei. To jest dowód historyczny, geograficzny. Dokładnie powiedziane. Ci przyszli do Filipa. Ten Filip był z Betsaidy w Galilei. To byli Grecy. Nie mieli konkretną prośbę i powiedzieli Panie, chcemy Jezusa widzieć. Oni nie powiedzieli, my szukamy nowego centrum. My nie idziemy tutaj, żeby podyskutować na temat filozofii czy religii. My chcemy Jezusa widzieć. Postmodernistyczni ludzie, każdy z nich na czole ma napisane na to, na mo, kaznodzieja, nauczycielu. Ja nie chcę słyszeć o Jezusie. Ja nie chcę wiedzieć, kto jest centrum twojego życia. Ja chcę go widzieć. Ja chcę go widzieć na twojej twarzy. Ja chcę go widzieć, jak ty płaczesz z płaczącymi. Ja chcę go widzieć w działaniu. Ja chcę widzieć, jak ta prawda przeżarła twoje życie. Że ty naprawdę jesteś szczęśliwy w nim. Ja chcę to widzieć. Nie mów mi o tym, nie ucz mnie. Może mnie później nauczysz, dlaczego. Może później to lepiej zrozumiem. Całą twoją teologię systematyczną. Ale przy pierwszym zetknięciu ja muszę zobaczyć, że ty naprawdę jesteś szczęśliwy. Że ty naprawdę jesteś człowiekiem, który kocha Boga. Że ty masz naprawdę cel. Ja muszę to zobaczyć. Jeżeli ja tego nie zobaczę, to se mów, ale nie do mnie. Thank you.